Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja. 500 zł dopłaty za drugie i kolejne dziecko dla rodziny średnio zamożnej, a dla rodzin biednych za każde. To propozycje PiSu. 2 miliardy euro do 2020 roku z budżetu Unii Europejskiej na politykę prorodzinną w Polsce. Chciałoby przeznaczyć Prawo i Sprawiedliwość, powiedział prezes partii Jarosław Kaczyński. Gdyby się to nie udało, mamy plan alternatywny, zaznaczył.
Jesteśmy przekonani, że Unia Europejska powinna się w to włączyć. Przy czym przewidujemy tutaj dwa etapy. W czasie tej perspektywy budżetowej, czyli tego okresu, który kończy się w roku 2020, chodzi o to, żeby uzyskać od władz Unii Europejskiej zgodę na wydawanie 2 miliardów euro z środków europejskich na politykę prorodzinną. Nie chodzi o to, żeby te środki zwiększać, bo to dzisiaj jest nierealne, tylko chodzi o to, żeby nieco inaczej je dzielić, żeby także wsparcie rodzin wchodziło tutaj w grę.
Były premier dodał, że Prawo i Sprawiedliwość będzie dążyć do tego, by w kolejnej perspektywie budżetowej po 2020 roku środki na politykę prorodzinną stały się nowym filarem polityki europejskiej, wpisanym bezpośrednio do budżetu Unii Europejskiej. Zapowiedział także, że jeżeli Polacy obdarzą zaufaniem w wyborach jego partię, zaproponuje bezpłatne przedszkola, a także to, aby w każdej polskiej szkole były gabinety lekarskie i dentystyczne. Tymczasem trwa kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego. Posłowie Solidarnej Polski przedstawili raport z pracy swojej delegacji w Parlamencie Europejskim. Dokument składa się z kilku filarów. Są to m.in. kwestie bezpieczeństwa Polski, zarówno militarnego, jak i energetycznego, mówi poseł Patryk Jaki, rzecznik Solidarnej Polski.
Politycy Solidarnej Polski walczyli o wyrażenie zgody na wydobywanie gazu łupkowego jako największej szansy Polski na bezpieczeństwo energetyczne, które niestety w Parlamencie Europejskim chciano zablokować. I tutaj mamy bardzo duże sukcesy. Po drugie, delegacja Solidarnej Polski konsekwentnie i systematycznie walczyła o to, aby nie narzucić Polsce szkodliwej ideologii gender, małżeństw homoseksualnych i adopcji przez nie dzieci. Nie zgadzaliśmy się na to, aby w Unii Europejskiej wygrywały tendencje, aby tworzyć armię europejską. Nie zgadzaliśmy się również na federację, żeby z Unii Europejskiej stworzyć jedno państwo. Nie, my jako Solidarna Polska uważamy, że Unia Europejska powinna się opierać na suwerennych państwach, w tym na i przede wszystkim na wartościach chrześcijańskich.
Poseł Patryk Jaki dodał, że jedną z najważniejszych kwestii dla Solidarnej Polski w Parlamencie Europejskim był także równy dostęp do środków unijnych. Jedną z koncepcji partii jest zwiększenie dostępu do tych środków dla osób starszych, na przykład poprzez zwiększenie wysokości emerytur. A wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się już 25 maja. Lokale, w których będziemy mogli oddać głos, będą otwarte od 7 do 21. Polacy wybiorą 51 europosłów w 13 okręgach wyborczych. W sobotę minęło 49 miesięcy od katastrofy rządowego Tu-154M pod Smoleńskiem. Jak co miesiąc rodziny ofiar, a także politycy Prawa i Sprawiedliwości uczcili pamięć tragicznie zmarłych. Wieczorem wierni zgromadzili się na Eucharystii w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Następnie odbył się Marsz Pamięci. Transmisję Eucharystii przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Ulicami Torunia w sobotę przeszedł 4. marsz rotmistrza Witolda Pileckiego. W kościele garnizonowym pod wezwaniem świętej Katarzyny sprawowana była msza święta. Po Eucharystii wyruszył marsz. Przy Alei Solidarności został odsłonięty pomnik poświęcony żołnierzom wyklętym, który jest dowodem pamięci o wielkich niezłomnych. Inicjatorem powstania monumentu jest profesor Wojciech Polak, historyk, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Profesor podkreśla, że władze komunistyczne robiły wszystko, aby pamięć o rotmistrzu Pileckim zniknęła.
Jesteśmy winni pamięć, jesteśmy winni wdzięczność. To są ludzie, którzy oddawali za nas życie, którzy cierpieli, którzy mieli nadzieję wtedy, gdy wszyscy nadzieję stracili, że Polska wydobędzie się spod komunistycznej opresji. Stąd także w Toruniu, tak samo jak w całej Polsce, czcimy żołnierzy wyklętych. Żołnierzy wyklętych na Pomorzu było bardzo dużo. Oni dzielnie walczyli, umierali za Polskę i to jest nasz obowiązek, żeby ten pomnik czcił ich pamięć.
Na zakończenie marszu w toruńskim ratuszu staromiejskim odbyła się żywa lekcja historii, czyli spotkanie z rodzinami żołnierzy wyklętych. Wśród nich był obecny Bartłomiej Kuraś.
O mojej rodzinie, o moim przodku, którego mogę postawić na równi z Pileckim, o majorze Józefie Kurasie Ogniu, do tej pory mówi się bandyta, bandzior wyklęty. Jest to postać bardzo wybitna dla mnie, człowiek, który nie złożył broni do 1947 roku, który stracił wszystko, co mógł stracić, włącznie z 2,5-letnim synem, żoną, ojcem i swoim życiem. Złożył największą ofiarę, tak jak rotmistrz Pilecki, ofiarę życia na ołtarzu ojczyzny. Oni nigdy nie bali się mówić o ojczyźnie, nigdy nie wyrzekli się tego, o co ich przodkowie walczyli. Także dla mnie jest to priorytet, utrzymywanie pamięci o tych ludziach.
Także Warszawa poprzez marsz uczci jutro rotmistrza Witolda Pileckiego, żołnierza AK, więźnia i organizatora ruchu oporu w obozie w Oświęcimiu. Został on skazany przez władze Polski Ludowej i stracony w roku 1948. Ponad 200 pracowników chce dobrowolnie odejść z przedsiębiorstwa państwowego Porty Lotnicze, poinformował rzecznik portu. Wnioski można składać do 10 czerwca. W kwietniu związki zawodowe z PPL porozumiały się z dyrektorem Michałem Kaczmarzykiem. Od 5 maja bieżącego roku wprowadzono program dobrowolnych odejść dla pracowników. Jednocześnie przystąpiono do prac nad nowym zakładowym układem zbiorowym pracy. Jego zawarcie strony zadeklarowały do 30 września bieżącego roku. Odchodzącym pracownikom będą przysługiwać świadczenia wynikające z obowiązującego do września zakładowego układu zbiorowego pracy, a także z kodeksu pracy. Dodatkowo osobom uprawnionym mają być wypłacone odprawy emerytalne czy nagrody jubileuszowe. Są to warunki, które powinny być satysfakcjonujące dla osób, które zdecydowały się na dobrowolne odejście, mówi Marek Żuk, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Lotnictwa Cywilnego.
Trudno dzisiaj tak oszacować dokładnie, jaka liczba pracowników odejdzie. To jest w zależności od tego, ile osób się zgłosi do tego programu dobrowolnych odejść. To jest o tyle istotne, że pracodawca też musi pamiętać o tym, że musi zapewnić sprawne zarządzanie w przedsiębiorstwie. Ten program dobrowolnych odejść, który w tej chwili jest realizowany, to jest skutek porozumienia pracodawcy i związków zawodowych. Tutaj żeśmy zawarli porozumienie, żeby pracodawca, mając na uwadze proces restrukturyzacji zatrudnienia, brał też nie pod uwagę i stworzy możliwość odejścia pracownikom, którzy decydują się odejść. Oczywiście za odpowiednią odprawą, którą mamy zagwarantowaną w Zakładem Układu Zbiorowym Pracy, któryśmy przenieśli te uprawnienia na program dobrowolnych odejść.
Zgodnie z obowiązującym zakładowym układem zbiorowym pracy w ramach zwolnień grupowych pracownik ze stażem pracy powyżej 10 lat otrzyma odprawę w wysokości do 36 pensji. PPL zatrudnionych jest ponad 2000 pracowników. W kwietniu dyrektor przedsiębiorstwa państwowego Porty Lotnicze mówił, że odprawy pracowników w ramach redukcji etatów w bieżącym roku mogą kosztować firmę około 170 milionów złotych. Bez elastycznych płac w zależności od sytuacji rynkowej polskie górnictwo upadnie, ocenił prezes kompanii węglowej. Mirosław Taras stwierdził, że państwo powinno stwarzać optymalne warunki prawne, by wydobycie węgla mogło być tańsze. Wskazał w tym miejscu na ważną kwestię dotyczącą określenia krajowej polityki energetycznej, która powinna określać przede wszystkim tak zwany miks energetyczny. Prezes kompanii dodał, że rząd powinien zatroszczyć się o wyrównanie warunków konkurencyjności. Zarówno władze, jak i związkowcy kompanii węglowej wskazują na wysokie koszty związane ze stosowaniem zbyt restrykcyjnego w Polsce prawa geologicznego i górniczego, mówi Jarosław Grzesik, przewodniczący Solidarności w kompanii węglowej.
Są zbyt wysokie obciążenia wynikające z prawa geologicznego i górniczego, zbyt wysokie obciążenia fiskalne wynikające z tytułu innych również przepisów. Też uważamy, że powinna być określona długofalowa, długookresowa polityka energetyczna w naszym kraju, która będzie też szczegółowo precyzowała ten tak zwany miks energetyczny, żebyśmy wiedzieli, ile będziemy produkowali na przykład energii z węgla kamiennego, ile z węgla brunatnego, ile z innych jakichś nośników energii. Tego wszystkiego domagamy się już od dłuższego czasu i domagać się będziemy nadal. Mamy nadzieję, że ta sytuacja, która w tej chwili nastąpiła, czyli jakby obudzenie się polskiego rządu i otwarcie się na problemy górnictwa, że przyniesie to jakieś owoce.
Prezes kompanii węglowej zapowiedział, że w pierwszej kolejności władze spółki skupią się na staraniach o odzyskanie płynności finansowej. Do lipca zarząd chce sprzedać część węgla ze zwałów i porozumieć się z bankami, w których firma ma obligacje, co ma umożliwić przetrwanie jej do końca roku. Na następne lata planowana jest również emisja euroobligacji. Kilkaset tysięcy osób, uczniów, studentów, nauczycieli i rodzin przybyło w sobotę po południu do Watykanu na spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem. Inicjatywę Kościół dla Szkoły przygotował episkopat Włoch. Przedstawiciele świata włoskiej oświaty i rodzin oraz akcji katolickiej z całego kraju wypełnili oprócz placu przed bazyliką także prawie całą Via della Conciliazione prowadzącą do Watykanu. Włoski Kościół zorganizował spotkanie z papieżem pod hasłami obrony włoskiej oświaty, przede wszystkim szkół katolickich. Ojciec Święty, przemawiając do zgromadzonych, powiedział, że kocha szkołę, ponieważ wychowuje ona do dobra, prawdy i piękna. Mówił, że wychowanie nie może być neutralne. Jak tłumaczył papież, albo jest pozytywne, albo negatywne, albo ubogaca, albo zubaża. Jednocześnie podkreślił, że prawdziwe wychowanie uczy nas kochać życie i otworzyć się na pełnię życia. Na zakończenie spotkania Ojciec Święty odmówił modlitwę ucznia. Modlił się także za wychowawców. 19 sierpnia odbędzie się beatyfikacja Pawła VI, ogłosiła Stolica Apostolska. Ojciec Święty Franciszek wyraził zgodę na ogłoszenie dekretu o uznaniu cudu uzdrowienia za wstawiennictwem papieża. Stał on na czele kościoła w latach 1963-78. Papież Paweł VI zostanie ogłoszony błogosławionym na zakończenie synodu biskupów na temat rodziny. Do beatyfikacji papieża Montiniego wybrano cud uzdrowienia nienarodzonego dziecka, niewytłumaczalnego z medycznego punktu widzenia. A odpowiedzialnym za proces beatyfikacyjny jest Antonio Marazzo, redemptorysta. Prorosyjscy separatyści w Doniecku na wschodniej Ukrainie oświadczyli, że nie dopuszczą do zaplanowanych na 25 maja wyborów prezydenckich i przeprowadzą zapowiedziane na niedzielę referendum niepodległościowe. Kontrolujemy 22 lokale, komisje wyborcze przed wyborami prezydenckimi, dlatego wyborów w Donbasie nie będzie, oświadczył przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Z kolei tzw. ludowy mer opanowanego przez separatystów prorosyjskich Słowiańska, Wiaczesław Ponomariów, zapowiedział, że jego siły nie będą już brały jeńców, lecz będą zabijać atakujących je żołnierzy ukraińskich, informuje Radio Swoboda. Im ostrzej będziemy się z nimi obchodzili, tym szybciej zaczną nas poważać, powiedział Ponomariów. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.